Wyzwoleni w Chrystusie to temat dzisiejszego naszego spotkania, jak mogliście już usłyszeć w zwiastunie, który poprzedził naszą audycję. Chcemy w dzisiejszym programie podzielić się z Wami, pochylić się w zasadzie nad tajemnicą grzechu, ale przede wszystkim oddać chwałę i podziękować Bogu za Jego moc uzdrowienia i uwolnienia, która stała się też naszym udziałem. To moc uwolnienia mocą właśnie Jezusa Chrystusa. Stąd właśnie tytuł Wyzwoleni w Chrystusie. Ponieważ chcemy tę audycję zacząć dobrze, dlatego zapraszamy Was już teraz na wstępie do wspólnej modlitwy. Zaprosimy do naszych serc Ducha Świętego, aby pozwolił nam otworzyć nasze serca na to wszystko, co będzie podczas tej audycji chciał działać pośród nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś wejrzał teraz na nasze serca, abyś przyszedł do nas ze swoim światłem, abyś prowadził nas podczas tej audycji, podczas tego spotkania, byśmy mogli doświadczyć Twojej obecności, Twojego działania pośród nas. Przyjdź i otwieraj nasze serca na łaskę uzdrowienia. Przyjdź i czyń dzisiaj nas prawdziwie wolnymi. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Ożywicielu, Duchu Odnowicielu. Przyjdź Ty, który szukasz nas na krętych drogach naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj ze swoją miłością, ze swoją mocą w naszych sercach. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, który jedynie masz moc wyzwolić nas z naszych grzechów. Przyjdź i zrywaj wszelkie pęta. Przyjdź i wyprowadzaj niewolników na wolność. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przychodź, Duchu Święty, do tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób doświadczają zniewolenia w swoim życiu. Przychodź, Duchu Święty, i przekonuj ich o światłości, którą jest Chrystus. Przyjdź i rozlewaj wiarę, nadzieję i Twoją miłość w naszych sercach. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Grzechu nie ma nic piękna, jakiemu często przypisujemy. On jest po prostu ohydny i obrzydliwy. Każdy z nich, od najmniejszych do największych. Od słabości świętego, od drobnego zaniedbania począwszy, a na najbardziej wyuzdanych rozkoszach zmysłowych skończywszy. Grzech rodzi cierpienie. Jest synonimem śmierci. Pozbawia człowieka tego, co najcenniejsze, bliskości Boga. Jest masakrą popełnianą na ludzkiej naturze. Jest przede wszystkim odwróceniem się od miłości, utratą wolności, wypaczeniem prawdy o człowieku, zakłamaniem istoty człowieczeństwa. Czy coś takiego może kogokolwiek pociągnąć? Czy człowiek jest w stanie świadomie i dobrowolnie wybrać zło? Jak to się dzieje, że nagle, to znaczy nie wiadomo kiedy i gdzie, rodzi się przestępca? Co sprawia, że człowiek w ogóle decyduje się na wybór tego, co nieczyste i odrażające? Tego, co zieje pustką i ciemnością? Tak o grzechu napisał ojciec Józef Kozłowski w swojej książce Z grzechu o wolności.
Zapraszamy teraz do wysłuchania świadectwa Grzegorza, którego spotkaliśmy wracając autokarem w Medjugorje. Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ okazało się, że Grzegorz, który dołączył do nas, wracał do domu, do Polski, po ponad 8 latach spędzonych we wspólnocie Cenacolo. Jeden z domów tej wspólnoty znajduje się właśnie w Medjugorje. I wspólnota ta, założona przez siostrę Elwirę, stała się dla bardzo wielu młodych ludzi miejscem wyzwolenia z narkotyków i miejscem spotkania Chrystusa. Dlatego poprosiliśmy wtedy Grzegorza, aby podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Posłuchajmy więc jego świadectwa.
Moje życie na początku było puste. Ja nie wiedziałem, że kiedy brałem narkotyki, co tutaj nie gra. Z radości szukałem w tych rzeczach wszystkich zewnętrznych, prawda? Czy to w alkoholu, czy w seksie, czy w narkotykach, czy w różnego rodzaju muzyka, w filmach i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tam radości w ogóle znaleźć nie można. Co więcej, te rzeczy, kiedy są już w twoim życiu, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Że to nie jest problem dealera, który przychodzi z pierwszą perebeczką grabisz i cieka przed szkołą, prawda? Żeby dać sobie, czy twojemu dziecku, żeby podać narkotyki. To nie jest problem substancji, to nie jest problem proszków, to nie jest problem pastylek. Bo to są problemy, które nosimy w środku. Jest to to, że nie nauczyliśmy się żyć, nie nauczyliśmy się rozwiązywać naszych problemów. I teraz, kiedy ja na adoracji myślałem tak samo, kiedy te narkotyki się zaczęły dla mnie, co się okazuje, nie zatrzymałem się wcale na tym pierwszym momencie, kiedy po raz pierwszy wziąłem narkotyki, kiedy miałem 18 lat, to znacznie wcześniej doszedłem, bo zacząłem szukać zła w moim życiu, szukać przyczyny tego, że brałem narkotyki. Doszedłem, wiecie, do kiedy? Do wieku 4 roku życia mniej więcej. Wtedy, przypominam sobie, że po raz pierwszy wtedy zrobiłem grzech, bardzo mały. Powiedziałem zupełnie świadomie tak w moim życiu. Co zrobiłem? Bawiłem się z moim kolegą, przyjacielem, bawiliśmy się zabawkami i on miał czerwony samochodzik, takiego żelaźniaka, gdzieś tak się nazywały, bardzo dobrej firmy. Ja chciałem tego żelaźniaka mieć, on był taki czerwony i tak się podobał, tak fajnie skakał. Jak się z nim razem bawiłem, ja wiedziałem, ja mu go ukradnę po prostu. I pojawił się ten głos zazdrości wcześniej, prawda? I chciałem tą zabawkę mieć. Natomiast z drugiej strony, tak samo pamiętam, dokładnie był ten głos sumienia, który ci mówił, nie, tego się nie robi. Widziałem ten głos w moim małym serduszku, to była mała rzecz wtedy, prawda? Ale była. I wtedy po raz pierwszy to zło wygrało. I wtedy otworzyłem sobie tak naprawdę drzwi na zło. Potem zaczynały przychodzić do mojego serca jakieś małe kłamstwa, jakieś małe oszustwa, zupełnie małe, błahostki. Potem, kiedy dorastałem, na przykład w szkole, na początku siedziałem w pierwszych ławkach, przez pierwsze 2-3 klasy, nie pamiętam. Natomiast potem odkryłem mniej więcej w 4 klasie, że również w szkole są ławki z tyłu, prawda, że można tam sobie usiąść, że jesteś tam bardziej swobodny, że też jesteś... jakby powiedzieć tam panel sytuacji, że nauczyciel coś w przodu powie, ty zawsze możesz go wyśmiać, możesz go przedrzeźnić, do ciebie należy ostatnie zdanie. A te wszystkie rzeczy odkrywałem, kiedy miałem, jakby powiedzieć, 10 lat, te drzwi na zło cały czas mi się otwierały. Potem wchodziły coraz większe kłamstwa, wybierałem niewłaściwe towarzystwo, podobało mi się towarzystwo na przykład starszych chłopaków, ci, którzy już zapalili papierosa, czyli nie musieli wracać do domu na 9:30, tak jak ja na przykład. Także kiedy doszedłem do wieku 17-18 lat, te drzwi były już przygotowane, te narkotyki, jakby powiedzieć, już miały gdzie wejść. Na początku narkotyki są odpowiedzią na twoją pustkę, którą masz w sercu, prawda? Zaczyna się robić kolorowo, zaczyna się robić fajnie. Potem zaczyna się piekło. Kiedy te narkotyki już przyszły do mojego życia, wtargnęły tam, straciłem sens, jakby powiedzieć, sens naprawdę życia. Wartości, które wcześniej dla mnie istniały, przestały istnieć. Praca czy szkoła na przykład. Zacząłem jeździć wtedy po świecie, jakby powiedzieć. To były lata dosyć w dużej mierze tak samo tragiczne. Bo cały czas jechałem, szukałem czegoś. Chciałem nowych doświadczeń, nowych przeżyć, prawda? Cały czas przeważnie za granicą. I tak naprawdę byłem coraz bardziej smutny. Zawsze była ta chęć tej swobody, tego, że to ja jestem szefem, że to ja wiem, co będę dzisiaj robił. Że to ja, nie wiem, dzisiaj będę na przykład w tym hotelu, w ten samochód i tak dalej, i tak dalej. I jakby powiedzieć, to była ta swoboda, która była bardzo niewłaściwa. Jeszcze w dodatku z narkotykami zupełnie wyprowadzona manowcą. Mnie to trwało 9 lat. Rzeczą najgorszą z tego istnienia piekła, myślę, która mi się przytrafiła, bo to, że straciłem nadzieję. Że tak naprawdę narkotyki ucinają, są naprawdę piekłem. Są naprawdę, ktoś, kto brał narkotyki, powie dokładnie to, że doświadczył istnienia zła w sposób bardzo realny. Czuł te zło, jakby powiedzieć, obok. Tak jak ja dzisiaj czuję obecność Jezusa w środku, tak samo wcześniej czułem bardzo, bardzo obecność zła. W moim życiu na szczęście pojawiło się światło wtedy. 8 lat temu, 8,5 roku temu do Polski przyjechał ojciec Sławko z Medjugorje razem z Borysem. I zrobili szereg świadectw w tej Polsce, byli przez 13 dni. I po tych świadectwach ktoś z mojej rodziny usłyszał to świadectwo. To siele w Gdańsku i po prostu rodzina mnie spakowała, wrzuciła mnie tutaj do autobusu i wywieźli mnie do Medjugorja. Na drugi dzień poszliśmy do wspólnoty, żeby porozmawiać trochę. Ja miałem, jakby powiedzieć, byłem przekonany, że pogadamy chwilę, dadzą mi jakąś datę, prawda, jak to się przeważnie odbywa i wrócę za pół roku i będę miał spokój. Doszliśmy do tego miejsca, wyszedł Borys na spotkanie. W końcu Borys mi powiedział, pamiętam tak, nie? Dobra, od jutra, od 8:30 zaczynasz robić te dni robocze. Pamiętam, jakby ktoś mi strzelił takim kamieniem, z gorą w głowę po prostu. Zaczynasz się rozpłaczyć w tym momencie, bo miałem naprawdę nadzieję na to, że wrócę do domu i będę dalej prowadził swoje życie przez 6 miesięcy spokojnie biorąc. Tak się zaczęło moje wejście do wspólnoty. Na początku jest bardzo ciężko, dlatego że tak jak mówiłem, wszystkie rzeczy, które były wcześniej, nie masz. A co więcej, zaczynają przychodzić nowe rzeczy. Musisz dużo pracować. Takie wszystkie malutkie rzeczy, których na początku nie widzisz sensu, które ciebie złością, które jakby cię, powiedzieć, irytują, ale po jakimś czasie zaczyna to do ciebie docierać, że w tych rzeczach jest sens, że to jest prawda i że oni wiedzą, jak należy żyć, ci chłopacy. Ja pamiętam, przez 7 miesięcy nie chciałem zaakceptować nic z tego życia, z tych rzeczy, przez 7 miesięcy na przykład nie dzieliłem i rozmawiałem z moim aniołem stróżem o tym, co przeżywałem. Pamiętam, przed taki moment, że się pokłóciłem z moim aniołem stróżem, już tak bardzo poważnie i chciałem go, powiedzieć, uderzyć. Podszedłem do niego, żeby go naprawdę rąbnąć, te wszystkie rzeczy, które się między nami tam przytrafiły. Podszedłem do niego, popatrzyłem mu w oczy i zobaczyłem, że on ma oczy, jakby powiedzieć, spokojne, że ma czyste oczy, że ta cała złość, która wychodzi, jest tylko moim problemem, że ją mam tylko w moim sercu, prawda? Że to ja jestem ten, który nie potrafi tak naprawdę, jakby powiedzieć, rozwiązywać tych problemów w jakiś pokojowy sposób. Patrzyłem mu w oczy i się rozpłakałem. Płakałem wtedy, pamiętam, przez 6 godzin. Płakałem o 3 po południu do 9 wieczorem i kiedy w ogóle mnie zobaczyli chłopacy tam w domu w Medziu, to mi powiedzieli, przygotujcie dokumenty, spakujcie go, bo on jutro na pewno wyjdzie. Natomiast ja zbudziłem się na drugi dzień i się czułem dosłownie tak jak niebo, które tam było w Medjugorje. Czułem się czysty. Czułem, że wypłakałem, bo jeszcze oprócz tego, że płakałem, to wszystko mu tak samo powiedziałem, to co przeżywałem. I czułem, że w tym momencie zaczęło się zmieniać tak samo moje serce. I dzisiaj, jak wam to powiedzieć, dzisiaj wiem, że radości nie szukam już więcej tak samo w rzeczach, które są poza mną, że dzisiaj radości szukam we mnie samym, że wiem, że bardzo ważne jest, żeby nie być egoistą, żeby móc komuś w życiu pomagać, wtedy przychodzi ta prawdziwa radość. Zatem Elwira to, czego nas uczy, ja myślę, że to cenię tak sobie u niej coś najbardziej, oprócz całej tej swobody i radości, która jest dla nas przykładem, uczy nas, że światło, kiedy się żyje w świetle, jest bardzo fajne, że 100 razy jakby powiedzieć, 100 razy piękniejsze światło od tych masek, które nosiliśmy, ponieważ, jakby tu powiedzieć, maskę zakłada się zawsze wtedy tak samo, kiedy trzeba zrobić coś złego, prawda? Rzeczy, jakby powiedzieć, rzeczy złe się robi przede wszystkim wtedy, kiedy jest ciemno, musi się ukryć, dobrze popatrzeć, czy ktoś nie idzie, żeby coś ukraść, żeby coś złego zrobić, prawda? Natomiast 100 razy lepiej, łatwiej ściągnąć tą maskę i zacząć żyć w świetle. Co to znaczy dla mnie dzisiaj światło? Znaczy to, że wiem, że tyle razy jestem światłem, ile razy się przezwyciężę na przykład i porozmawiam na przykład z jakąś osobą, która jest dla mnie ciężka, trudna, niewygodna, prawda? Opowiem jej o tym, co przeżywam. Tyle razy jestem światłem tak samo dla samego siebie, ile razy kogoś przeproszę. Tyle razy jestem światłem tak samo, ile razy komuś przebaczę za jakieś zło tak samo, które otrzymałem. Tyle razy jestem światłem, ile trudzę się tak samo dla drugiej osoby, żeby coś jej wytłumaczyć, żeby coś dla niej zrobić tak samo dobrego. No myślę, że to są rzeczy, jakby powiedzieć, no dla mnie fundamentalne dzisiaj, jakby powiedzieć, najważniejsze tak samo w moim życiu. Za to dziękuję tak samo siostrze Elwirze, wspólnocie, że mi zwróciła życie, że mogę iść dzisiaj, że znam już tą drogę z ciemności do światła i mogę w tym świetle tak samo chodzić.
Panie Jezu, dobry pasterzu, który strzeżesz wszystkie swoje owce na każdej drodze, chronisz je przed splątaniem w cierniste krzewy grzechów i zaniedbań. Idziesz na poszukiwanie owiec zaginionych i tych, które niebezpiecznie oddaliły się od Twego stada. Polecamy Ci w tej chwili wszystkich tych, którzy potrzebują Twego ratunku. W Twojej miłości miłosiernej przyjdź z pomocą szczególnie do tych młodych ludzi, którzy toczą w swoim życiu niebezpieczną walkę wyboru między życiem a śmiercią, między grzechem a czystością duszy, między zniewoleniem a wolnością. Daj im moc Twojego Ducha do przeciwstawienia się złu i wytrwania w dobrym. Obdarz darem mądrości, by umieli rozeznać zbliżające się pokusy i nie dali się im zwieść, nie zlekceważyli tej próby. Polecamy Ci, Panie, tych, którym mąci się umysł o grzechach większych i mniejszych i że te ostatnie nie są takie straszne, którzy próbują się usprawiedliwiać i tłumaczyć sobie, że nic takiego się nie stało. Przyjdź, Jezu, do tych ludzi ze swoim światłem. Pokaż niebezpieczeństwa kryjące się w takim myśleniu. Przyprowadź ich na drogę prawdy i nie daj się zagubić. Niech Twoje światło towarzyszy im nieustannie w chwilach próby i zwątpienia. Niech Twoja przenajświętsza krew ich obmywa i chroni przed zakusami złego. Uwielbiamy Cię, Panie, bo w Tobie jest moc i wszelka potęga, bo w Twoim imieniu jest nasze zwycięstwo. Amen.
Zostawcie to drzewo. To wcale nie wróży. raju miałeś żyć, mogłeś wszystko mieć. Teraz płaczesz, bo gdzieś zgubiłeś to, co twym szczęściem jest. Dobry ojciec Bóg dał nam jedną z dróg, prawdę pośród kłamstw. Jedno krótkie tak i wszystko ma. Adamie i Ewo, zostawcie to drzewo. To wcale nie wróży niczego dobrego. Adamie i Ewo, zostawcie to drzewo. To wcale nie wróży niczego dobrego.
W naszych czasach, gdy tak wiele osób zanegowało istnienie szatana, drastycznie zmieniło się środowisko, w którym człowiek doświadcza kuszenia. Żyjemy w mętnej wodzie, w której nie tylko zniesiono granicę między dobrem i złem, ale wręcz wymieszano te dwie rzeczywistości. Czy stało się tak bez realnej ingerencji konkretnych osób czy instytucji? Oczywiście, że nie. Istnieją ideologie, które są nadal zainteresowane przebudową społeczeństw opartych na wartościach chrześcijańskich. Ich propagatorzy opanowali w znacznym stopniu media, poprzez które dokonuje się przetwarzanie mentalności ludzkiej. Relatywizm moralny przeradza się stopniowo w jawne promowanie zła. Prowadzi to do zniszczenia relacji między ludźmi, do rozpadu tradycyjnego modelu rodziny, który przez wieki był fundamentem społeczeństw i domowym kościołem. Czy możemy pozostać obojętni wobec tak wrogiej rzeczywistości? Jesteśmy wezwani, by dać świadectwo prawdzie o człowieku i jego przeznaczeniu.
Bardzo ciekawe jest, w jaki sposób różne media, używając profesjonalnie opracowanych technik, manipulacji, kuszą młodych ludzi i próbują ich ściągnąć na drogę grzechu, i szczególnie grzechu w dziedzinie czystości. I tutaj powołamy się na konferencję dr Jacka Pulikowskiego, którą wygłosił kilka tygodni temu w Toruniu. Tak więc media wykorzystują przede wszystkim osłabione więzi rodzinne, na przykład brak relacji z ojcem, z matką, tym samym brak wzorca czy autorytetu i też naturalne ludzkie pragnienia i tęsknoty. I przede wszystkim wpisane w serce każdego człowieka pragnienie miłości.
Może kilka słów od niechcenia.
Widać tu różne ludzkie pragnienia.
Chodzą,
patrzą,
się rozglądają,
ciągle drugiego człowieka szukają.
A gdy już siebie znajdą nawzajem,
życie wydaje się dla nich rajem.
Ona jest dla niego
inspiracją,
śniadaniem,
obiadem
i kolacją.
Gdy dziewczyna pewnego dnia cię rzuci,
nic już nie cieszy, a wszystko smuci.
Nie pomoże ani mama, ani tata.
Czujesz się, jakby był koniec świata.
Gdy za chłopakiem zdychasz, a jego ciągle nie ma.
Twoje życie nie ma sensu?
To chyba jakaś ściema.
Twoje życie nie ma sensu?
To chyba jakaś ściema.
Reasumując, każdy to powie,
czy sensem życia może być drugi człowiek?
Reasumując, każdy to powie,
czy sensem życia może być drugi człowiek?
Tak więc człowiek pragnie miłości i jest to bardzo dobre pragnienie. Więc pierwszym krokiem, którą się robi, jest przedstawienie zafałszowanego i wypaczonego obrazu miłości, czy to w filmach, w serialach, w magazynach młodzieżowych. Więc miłość jest tu sprowadzana do płaszczyzny wyłącznie biologicznej, zmysłowej. Inne jej wymiary są pomijane lub marginalizowane. Aby ten wypaczony i przekłamany obraz sprzedać, mamy odpowiednie dobrane techniki. I tak dla dziewczyn jest to rozbudzenie wyobraźni przez różne rubryki typu listy do redakcji, czy rubryka intymna, umieszczane w różnych młodzieżowych pismach. Jest tam przedstawiany wypaczony obraz miłości, sprowadzony do zmysłowości i do współżycia. A zwróćmy uwagę, że adresatkami są kilkunastoletnie dziewczyny. I naiwnością byłoby wierzyć, że listy tam zamieszczane były rzeczywiście pisane przez nastolatki. Autorami są znający się na rzeczy psychologowie. Dla chłopców mamy inne sposoby. Są to bodźce wzrokowe, czyli pokazywaniem obrazków. Są zachęcani do oglądania zdjęć, w których na początku oczywiście nie ma nic ani złego, ani sprośnego, ale szybko zaczyna działać prawo znużenia i pojawia się potrzeba coraz silniejszych bodźców, co w efekcie doprowadza do wypaczonego spojrzenia na płciowość, a w konsekwencji różnych form patologii i zniewoleń w tej dziedzinie. I to na pewno nie jest przypadek, że jest mnóstwo różnych filmów pokazujących właśnie chorą wypaczoną miłość z miłością zupełnie nic nie mającą wspólnego. Choćby taka sytuacja, że żona zdradza czy zostawia męża, odchodzi do kogoś innego. No i ten drugi, nowy mężczyzna jest oczywiście cudowny i wspaniały, a ten pierwszy mąż tak naprawdę zawsze był draniem. I to taki niby nieszkodliwy obrazek, do którego wszyscy przywykliśmy, ale jest to bardzo niebezpieczny przekaz kształtujący nasze przyszłe postawy i przekonania odnośnie czystości, wierności i innych aspektów życia rodzinnego. Tak więc mamy tu do czynienia ze sprytnym sterowaniem tęsknotami i pragnieniami ludzkimi. Zamiast pragnąć i pielęgnować tego, co dobre i piękne, człowiek zaczyna tęsknić za tym, co wypaczone, nierealne i wpada w sidła grzechu, omamiony i oszukany, by w przyszłości być może stać się kolejnym klientem przemysłu pornograficznego czy antykoncepcyjnego.
Mam na imię Marta i chciałam się podzielić właśnie swoim świadectwem tego, w jaki sposób ja sama zostałam zwiedziona poprzez przekaz medialny. Kiedy byłam uczennicą szkoły średniej, bardzo lubiłam kino. Oglądanie filmów było dla mnie taką jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Chodziłam też co tydzień na dyskusyjny klub filmowy wraz z grupą moich rówieśników, gdzie wspólnie oglądaliśmy filmy, które zazwyczaj były ułożone tematycznie. Na przykład był miesiąc jakiegoś reżysera albo miesiąc filmu sensacyjnego. Czy na przykład, chociaż to nie było wprost powiedziane, miesiąc filmów erotycznych. Dużo czasu spędzałam też w domu oglądając telewizję. I teraz już z perspektywy jakichś lat, które upłynęły i z perspektywy też innego spojrzenia na życie, zrozumiałam, jak bardzo te moje hobby, te moje zamiłowanie właśnie z czasów szkoły średniej kształtowało mój sposób patrzenia na świat, moje poglądy i jednocześnie niszczyło moje sumienie, szczególnie jak tego mogłam później dotkliwie doświadczyć w sferze seksualnej. Teraz nie potrafię sobie przypomnieć takiego filmu, który promowałby czystą miłość czy na przykład małżeństwo. Natomiast pamiętam wiele filmów, które promując pewien styl życia, występowały przeciw tym wartościom. Dzisiaj ten przekaz medialny jest dla mnie jeszcze bardziej czytelny. Współczesny film, reklama przesiągnięte są erotyką, oczywiście w złym wydaniu. Miłość bardzo często utożsamiana jest z seksem. Nieważne, że jednego dnia kochasz jednego człowieka, idziesz z nim do łóżka, drugiego dnia następnego i scenariusz się powtarza. Takie właśnie media kształtowały mnie, kiedy dorastałam. Precyzowały mój pogląd na życie. Tym bardziej, że właśnie w tym czasie brakowało mi jakoś tak wsparcia i relacji z moimi rodzicami, którzy właściwie pozostawili to moje wychowanie mediom. I nie widziałam wtedy żadnego zagrożenia. Wszystko wydawało mi się piękne, kuszące i takie oczekiwane. A kiedy byłam w okresie studiów, środowisko, w którym się obracałam i które dawało mi takie pozorne poczucie bezpieczeństwa, utwierdzało moje poglądy. Jeśli kogoś kochasz, dlaczego właściwie masz sobie odmówić przyjemności i się z nim nie przespać? I tak to, kiedy znalazła się ta upragniona miłość, zaczęłam życie na wzór tego świata, pozwalając na to, by grzech wciągał mnie coraz głębiej i głębiej. Jak w wielu przypadkach, zaczynając się niewinnie i nęcąc obietnicą szczęścia i łatwej przyjemności. W tym czasie jednocześnie Bóg zaczął się upominać o moje życie. Jego głos okazał się silniejszy i kiedy mój związek rozpadł się, weszłam na drogę nawrócenia i zaczęłam nowe życie w Chrystusie. Jednak wiele czasu musiało upłynąć, aby Bóg mógł na nowo ukształtować moje sumienie i sposób patrzenia na sferę seksualną. Kiedy byłam narzeczoną, mimo że z moim już teraz obecnie mężem, chcieliśmy od początku budować naszą relację na Chrystusie, jednak wiele cierpienia kosztowała mnie walka ze skutkami grzechu. Zrozumiałam, że właśnie w tym miejscu, które zostaje dotknięte przez grzech, zostaje rana, taka słabość, którą później wykorzystuje duch zły, kusząc i nękając duszę. Bolesne było dla mnie także zrozumienie i doświadczenie tego, gdy już byłam żoną, tej prawdy, że wieloletnia medialna antyewangelizacja oraz doświadczenie grzechu przyczyniło się w znacznej mierze do ukształtowania we mnie takiej postawy egoizmu, niezdolności kochania drugiego,
ofiarowywania mu siebie. Panie, oddajemy Tobie te osoby, które uwikłały się w grzech nieczystości, których wyobraźnia, myśli, czyny zostały zmanipulowane, zwiedzone. Panie, Ty masz moc wyprowadzić człowieka z jego niemocy, z wszelkiego grzechu ku wolności. Czyń, Panie, serca, szczególnie serca młode, uwikłane w grzech wolnymi. Uzdrów wyobraźnię, przywróć zdrowe spojrzenie. Przyjdź, Panie, także do wszystkich tych relacji, które zostały poranione przez grzech nieczystości. Przyjdź z łaską przemiany i przebaczenia. Uwielbiamy Cię już teraz, Jezu, w Twojej mocy. Ty jesteś samą miłością. Ty, który masz serca czyste, ciche i pokorne. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej łasce uzdrowienia. Bo Ty jesteś tym, który czyni nasze serca, myśli i czyny czystymi i prawdziwie wolnymi. Uwielbiamy Cię, Panie.
Człowiek niezmiennie podlega trzem pokusom – pożądliwości, próżnej chwale i pysze. Pożądliwość dotyczy wszelkich form nadmiernej chęci posiadania na płaszczyźnie materialnej, seksualnej, uczuciowej. Próżna chwała jest pokusą władzy, pokusą pomniejszenia drugiego człowieka. Wreszcie pycha, korzeń wszelkiego zła, jest odrzuceniem Boga i budowaniem na sobie. Te trzy pokusy odnajdujemy w opisie kuszenia samego Chrystusa. Wyszedł z nich zwycięsko. Z nami jest gorzej. Często ulegając kuszeniu, wpadamy w sidła grzechu. Stajemy się niejako zakładnikami szatana. Potrzebujemy uwolnienia.
Eurofunty i dolary. Co się stało z tobą, stary? Mamo, nie służyć chciałeś? Stołek dyrektora miałeś. Wszystko nagle utraciłeś. Jestem życia zagubiłeś. Nie wiem jak ty, bracie, ale ja sądzę.
Najważniejsze w życiu nie są pieniądze.
Ani kariera, ani nawet wielka sława.
To pewna jest sprawa.
Bankiety, limuzyny,
zjewne kobiety nie dadzą spełnienia w życiu, niestety.
Tak więc widzicie, są różne podejścia wśród ludzi, którzy szukają szczęścia.
Pomyśl, co cię tak naprawdę kręci, wzrok twój pociąga, ciągle cię nęci.
Czego wciąż szukasz i do czego dążysz i wokół czego w tych myślach wciąż krążysz?
Bo każdy z nas ma jakieś pragnienia,
marzenia i dąży do ich spełnienia.
Każdy z nas ma jakieś motywacje.
Motywacje są różne,
lecz to ma rację.
No powiedz, czy może dać ci szczęście kasa?
Czy duża chata albo kumpli masa?
Czy szczęście, sens może dać ci ona?
Ona?
Ona, na przykład żona, zabawa.
Dobra sprawa, trochę rozrywki.
Piwko,
bajeczki i inne używki.
TV,
billboardy,
radio,
gazety.
Nie znajdziesz tam sensu, bracie, niestety.
Ojciec Kozłowski w książce Z grzechu do wolności napisał, że wiele osób ulega pokusie, by szukać szczęścia i poczucia bezpieczeństwa, ulegając grzechowi. Lecz jakie poczucie zabezpieczenia może dać człowiekowi życie zbudowane na lotnych piaskach? Jakie poczucie zabezpieczenia może dać człowiekowi życie zbudowane na pokuszeniu od złego? Czy poczucie pokoju może dać życie zbudowane na pożądliwości ludzkiej?
Nazywam się Adam. Chcę opowiedzieć, jak Bóg wyrwał mnie z grzechu, w którego sidła wpadłem w czasie dojrzewania. Żyłem w grzechu nieczystości. Nieczyste fantazje, czasami czytanie i oglądanie pornografii. W tym czasie, dzięki między innymi wpływowi mojej rodziny, byłem także blisko kościoła. Mówiłem pacierz, modliłem się czasem na różańcu, byłem ministrantem, chodziłem w niedzielę do kościoła, także na nabożeństwa różańcowe i majowe. Moje wyobrażenie Boga było jako kogoś, kto przygląda się człowiekowi i karze go za złe czyny, ale jednocześnie za kogoś, kto wszystko może i czasami traktowałem go jako kogoś od spełniania życzeń. Oczywiście za to, że na przykład będę się modlił. Jednocześnie była też we mnie chęć dowiadywania się czegoś nowego o Bogu. Podświadomie szukałem prawdy. Przez cały czas właściwie moje przekonanie o sobie było takie, że pod względem religijnym jest u mnie wszystko dobrze. Nie miałem sobie nic do zarzucenia. Gdy wszedłem w grzech nieczystości, wyrzuty sumienia, które się pojawiały, tłumaczyłem determinizmem biologicznym lub stwierdzeniami, że to jest przecież naturalne i tym podobne. Robiłem wszystko, aby tego grzechu nie uznać przed sobą, aby zła nie nazwać złem. W mojej postawie utwierdzały mnie m.in. artykuły w różnych gazetach dla kobiet, telewizja i filmy, gdzie przemilcza się problem grzechu. Żyłem w ciężkim grzechu, nie uznając go. Uczestniczyłem też w pełni w życiu Kościoła, przez to zaciągałem na siebie coraz większą winę. Było też we mnie pragnienie poznania Boga, pogłębienia swojej wiary, którego mimo podejmowanych prób na szczęście nie zagłuszyłem. Między innymi dzięki temu wziąłem wielkodusznie udział podczas organizowanych w mojej parafii misji świętych, tygodniowych rekolekcji organizowanych raz na 10 lat. Wiedziony po części ciekawością i umocniony dużą radością po powrocie z nauk rekolekcyjnych, postanowiłem chodzić każdego dnia. W czasie tych misji był poruszany problem, m.in. rutyny religijnej. Modliliśmy się też szczególnie do Ducha Świętego, głównie w pieśniach nauczonych podczas tych misji. Od początku rekolekcji ksiądz rekolekcjonista zapraszał szczególnie na pewien dzień pod koniec rekolekcji, mówiąc, że będą rozdawane prezenty. Myślałem sobie wtedy, że będą to pewnie jakieś książki albo kasety i że to jest tani chwyt, aby ściągnąć ludzi do kościoła. Wcale nie chciałem tych prezentów, ale ze względu na kazania, które do mnie przemawiały, poszedłem i wtedy. Okazało się, że na ten dzień kapłan zaplanował wraz z członkami grupy Odnowy w Duchu Świętym z pobliskiego miasta modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego. Podczas mszy świętej, kiedy między innymi modliliśmy się do Ducha Świętego, ja, nie wiedząc czemu, byłem dziwnie roztrzęsiony. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Modlitwa o wylanie darów rozpoczęła się po mszy świętej. Ja podszedłem do niej jako ostatni, gdy właściwie nie było już ludzi w kościele. Kapłan wraz z osobami, które pomagały mu posługiwać, modlili się nade mną, a ja cały czas byłem dziwnie roztrzęsiony i cały czas błagałem Ducha Świętego o przyjście. Wtedy wydarzył się ogromny cud. Kapłan wyprosił animatorów i wyznał mi najcięższe moje grzechy, których nigdy nie wyznałem na spowiedzi świętej. A w moje serce wlała się ogromna łaska, skruchy i żalu i dziękczynienia Bogu i wydania Mu całego swojego życia. Zobaczyłem ohydę mojego grzechu i ogrom miłosierdzia Boga. To było jakby nowe narodzenie. Po tym wydarzeniu po raz pierwszy w życiu świadomie i w pełni przygotowałem się do spowiedzi świętej i odbyłem po raz pierwszy w życiu szczerą i pełną spowiedź, która nie była łatwa. Radość i wolność, których doświadczyłem po otrzymaniu rozgrzeszenia, trudno jest opisać w słowach.
Wielbię Cię, Jezu, w Twoim zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i szatanem. Wielbię Cię w Twoich ranach i w Twojej krwi, w której odnajdujemy uzdrowienie z naszych chorób i uwolnienie z sideł grzechu. Wielbię Cię w Twoim zwycięstwie nad mocami ciemności. Wielbię Cię, Jezu, bo Ty dajesz udział w tym zwycięstwie wszystkim wierzącym, wszystkim z ufnością zwracającym się ku Tobie. Oddaję Ci tych, którzy odrzucają Twoją miłość i sensu życia, szukają w dobrach tego świata, zniewolonych pragnieniem posiadania i władzy. Oddaję Ci tych, którzy odrzucili Ciebie jako jedynego Pana i uwikłali się w zło poprzez różne formy magii i okultyzmu. Oddaję Ci tych, którzy przez wiele lat trwają w grzechu ciężkim i nie proszą o Twoje miłosierdzie. Oddaję Ci wszystkich zniewolonych w swoich uczuciach, przez gniew, brak przebaczenia, także osoby zniewolone w sferze seksualnej. Przyjdź do ich serca swoją łaską. Przyjdź jako Pan i Zbawiciel. W swoim miłosierdziu uwolnij ich od wszelkiego zła. Bądź dla nich światłem, które rozprasza wszelkie ciemności.
życia.
Może mi powiesz.
Posłuchaj uważnie, zaraz się dowiesz. Sensem życia jest wyjście z ukrycia.
Z ukrycia?
Z grzechu. Wyjście z ciemności ku bramom światłości. Wyjście z ciemności ku bramom światłości. Wyjście z ciemności ku bramom światłości.
Jezus na drzewie krzyża pokonał grzech, śmierć i szatana. Tylko On może wyzwolić człowieka. Tylko Chrystus może zerwać z nas pęta grzechu i wyprowadzić z ciemności do światła. On sam jest światłem i człowiek wyzwolony przez Niego staje się dzieckiem światłości, żyje nowym życiem. Jezus, który jest dobrym pasterzem, nieustannie szuka nas na drogach naszego życia. Idzie tam, gdzie ktoś inny nie poszedłby. My tak łatwo ulegamy zgorszeniu. Jezus brzydzi się grzechem, ale nigdy nie potępia człowieka. Każdy z nas, póki żyje, ma szansę spotkania z Nim. Ma szansę porzucenia drogi grzechu, która wiedzie ku śmierci. Jezus pragnie wyzwolić każdego z nas, byśmy kroczyli Jego drogami, drogami zbawienia.
Mam na imię Milena i chciałam się z Wami podzielić świadectwem mojego nawrócenia. To było 5 lat temu. Miałam wówczas 17 lat i byłam typową nastolatką, która od dłuższego czasu poszukiwała w swoim życiu celu. W moim życiu nie było wtedy Boga. Był On dla mnie kimś obcym, dalekim i nie wydawało mi się, aby był mi potrzebny w życiu. Żyłam według zasad, które sama uważałam za słuszne, nie pytając się Go o zdanie, nie szukając prawdy. Przebywałam wówczas w grupie znajomych, dla których ważniejsze było mieć niż być. Sama przyjęłam taką zasadę, ale mimo to nie czułam się szczęśliwa. Czegoś mi brakowało. W tym czasie Pan stawiał na mojej drodze osoby, które pomagały mi zbliżyć się do Niego. Przemawiał do mnie poprzez katechetkę w liceum, której postawa zupełnie odbiegała od wzorca nauczyciela religii, jaki wyniosłam ze szkoły podstawowej. Była ona osobą bardzo energiczną, mającą dobry kontakt z młodzieżą. Nie unikała trudnych tematów, co mi wówczas imponowało. Lekcje religii stały się jednymi z moich ulubionych. Zaczęłam też częściej przebywać w towarzystwie osób wierzących, zaangażowanych w działalność Kościoła, którzy w odróżnieniu od moich wcześniejszych znajomych nie patrzyli tylko na to, co zewnętrzne, którzy po prostu żyli inaczej. Ta ich odmienność pociągała mnie, a moje serce stopniowo otwierało się dla Boga. Bóg dotykał mojego serca także w czasie szkolnych rekolekcji oraz podczas spotkania z młodymi jezuitami, którzy pewnego razu przyjechali do naszej szkoły reklamować rekolekcje dla młodzieży, tak zwaną szkołę kontaktu z Bogiem. Z ich zaproszenia wówczas nie skorzystałam, ale to spotkanie zmusiło mnie do refleksji nad moim dotychczasowym życiem, które wydawało mi się bez zarzutu. Uważałam, że w gruncie rzeczy jestem uczciwa wobec Boga. Teraz zdałam sobie sprawę, że wcale tak nie jest. Jednocześnie zrodziło się we mnie pragnienie poznania Boga i jakaś tęsknota za Nim. Postanowiłam zrobić coś ze swoim życiem. Nie chciałam już żyć tak jak wcześniej. Czułam podświadomie, że to właśnie Bóg może nadać nowy sens mojemu istnieniu, że to w Nim jest ta miłość, której ja tak bardzo potrzebuję, że to On jest prawdą. Pan dał mi odczuć, jak bardzo ranię Go moimi grzechami, z których wagi nie zdawałam sobie wówczas sprawy. Zapragnęłam pojednać się z Nim. Potrzebowałam Jego przebaczenia. Stało się to w 3 klasie liceum przed świętami Bożego Narodzenia i była to pierwsza w moim życiu tak świadoma spowiedź. Odchodząc od konfesjonału, czułam lekkość i ogromną radość. Dopiero wtedy zobaczyłam, odczułam, jakim ciężarem dla mnie samej były moje grzechy i jak bardzo oddzielały mnie od Boga. Wiedziałam teraz, że Pan przebaczył mi wszystkie moje winy i czułam się szczęśliwa z tego powodu. Postanowiłam sobie, że już nie będę ranić Boga moimi grzechami tak mocno, jak to było wcześniej, i że będę regularnie korzystać z sakramentu pojednania. Ostateczna przemiana mojego serca dokonała się 6 miesięcy później, w czasie rekolekcji wielkopostnych. Bardzo głęboko dotknęły mnie słowa zacytowane przez księdza rekolekcjonistę, pochodzące z Księgi Apokalipsy. Obyś był zimny albo gorący, a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Zrozumiałam, że Pan kieruje do mnie osobiście, że nie mogę już dłużej mówić Bogu tak, ale muszę podjąć decyzję, albo tak, albo nie. W czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej powiedziałam swoje tak Jezusowi. W sercu poczułam pokój i radość, który nie da się wyrazić słowami. Odnalazłam to, czego szukałam przez cały czas. poczucie głębokiego sensu mojego życia, szczęście, które jest w Bogu. Czuję ogromną wdzięczność za to, że Pan mnie odnalazł, że nie pozwoliłbym dłużej marnowała swoje życie, szukając szczęścia tam, gdzie go nie ma i trwając w grzechu. Wiem, że jestem dla Niego kimś ważnym, bo oddał za mnie swoje życie i posłał osoby, aby pomogły mi wrócić do Niego. Chwała Tobie, Panie, za wszystko, co uczyniłeś i czynisz w moim życiu, za łaskę nawrócenia, jaką mnie obdarowałeś i za to, że pozwalasz mi powracać do Ciebie, kiedy zbłądzę.
Uwielbiamy Cię, Panie, we wszystkich młodych osobach, które poszukują sensu swojego życia, dla których jesteś kimś dalekim, obcym i niepotrzebnym. Panie, wejrzyj na sytuację, w której się znajdują i daj im łaskę poznania Ciebie, poznania Twojej miłości, aby mogli rozpoznać Ciebie pośród zgiełku tego świata. Posyłaj do nich swoich świadków, aby poprzez ich przykład zostali pociągnięci do źródła. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty obmywasz nas z naszych grzechów, wyprowadzasz z naszych grobów, z ciemności i dajesz nam nowe życie w Tobie. Błogosławimy Cię, bo wybawiasz nas ze śmierci. Twoja miłość jest większa niż całe zło. Powierzamy Ci, Panie, wszystkich, którzy nie potrafią zaufać, którzy nie dowierzają Twojemu miłosierdziu, aby mogli poznać Ciebie jako miłosiernego Ojca, który czeka na każdego człowieka w sakramencie pojednania. Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. Niespokojne są nasze serca, póki nie spoczną w Tobie. Powierzamy Ci, Panie, nasze życie i wyznajemy Cię jako jedynego Pana i Zbawiciela. Panie, uświęcaj to nieświęte. Prowadź nas do spotkania z Tobą w pełni wolności dzieci Bożych. Prosimy Cię, Panie.
Zapraszamy teraz wszystkich młodych słuchających tej audycji do włączenia się, do zatelefonowania do naszego studia ze słowem świadectwa, tym co nas poruszyło podczas tej audycji. Może ktoś chciałby poprosić o jakąś modlitwę. Podaję telefony do studia dla Polski Północnej 056 655 2355, dla Polski Południowej 056 655 2356 i dla słuchających nas za granicą 056 655 2333 i 056 655 2366.
Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicę.
Teraz jest
dziewczyna. Mówi Dorota z Bydgoszczy, mam 28 lat i choruję na padaczkę. Chciałam się pomodlić za wszystkich chorych i cierpiących. Czy można?
Tak, prosimy.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Pozdrawiam całe Radio Maryja i telewizję Trwam z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, dziękujemy za ten telefon. I odbieramy już kolejny telefon, słuchamy. Halo, czy ktoś się do nas zadzwonił? No niestety chyba ktoś zrezygnował z rozmowy z nami. A może jednak słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Filadelfii.
Witamy Panią Marię i pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Ja również pozdrawiam wszystkich w studio, a przede wszystkim księdza prowadzącego, opiekuna tej grupy. No i chciałam przede wszystkim podziękować Bogu za Waszym pośrednictwem. Za wszystkie łaski, jakie otrzymała nasza rodzina, moja rodzina. Również chciałam powiedzieć, że właśnie wiele, wiele lat temu w kościele ojców jezuitów również byłam na takiej mszy świętej, gdzie było wylanie Ducha Świętego. Wiem i znam znaczenie tej modlitwy, także zachęcam wszystkich do właśnie takiej modlitwy. Proszę również o następną modlitwę, dalszą modlitwę Waszej grupy w intencji Trójki Rodzeństwa, o dar nawrócenia dla nich, o dar powrotu do Kościoła i do naszej wiary. Dziękuję serdecznie za wszystko i Panem Bogiem. Zapłacz.
Pani Mario, serdecznie dziękujemy za ten telefon i zapewniamy o modlitwę we wszystkich intencjach, które też Pani do nas nadesłała, tylko gwoli ścisłości dodamy, że naszym opiekunem jest ksiądz Piotr z parafii Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a audycję z nami współprowadzi ojciec Tomasz. I odbieramy już kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Małgosia.
Tak, słuchamy Cię, Małgosiu.
I mam 16 lat i mam taki jeden problem. Ja nie mam właściwie żadnego świadectwa, ale chciałam zapytać. Jeśli przychodzą mi takie myśli przeciw naszej wierze, na przykład, że nie ma Boga, to co to może być? Zalicza się to do grzechu, czy nie? Halo?
Tak, słuchamy Ciebie. Już za chwilkę ojciec.
Tak, Małgosiu. Tak? Dobrze pamiętam imię?
Tak.
Małgosiu, więc to zależy wszystko od tego, co z tą myślą zrobisz, nie? Jeżeli pogłębia się ta myśl, nie? Jej nie odrzucasz, nie szukasz prawdy, czyli nie starasz się wejść w kontakt w modlitwie z Panem Bogiem, nie?
Tak.
No to trzeba by się zastanowić, czy to nie jest grzechem. Nie? Ale jeżeli ty szukasz drogi do Pana Boga, bo myślę, że każdy z nas na pewnym etapie swojego życia doświadcza takich trudności, nie?
Tak.
Że coś takiego mamy, wątpimy. Panie Boże, czy Ty jesteś jeszcze, zwłaszcza kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia, kiedy dotyka nas jakieś zło. Nie? Albo też czasami w naszej codzienności po prostu mamy takie zwątpienie. No to wtedy zależy wszystko od tego, co my robimy z tą myślą. Czy szukamy Pana Boga, czy staramy się Go jednak znaleźć, czy jednak zostawiamy to tak na boku i mówimy, a jutro się tym zajmę, nie?
Ja właściwie to pamiętam o modlitwie i zawsze na mszy świętej jestem, ale nadal mi przychodzą takie myśli, nie wiem, co zrobić.
Ja myślę, Małgosiu, że to po prostu czas pokaże Ci, że im bliżej Pana Boga będziesz, tym bardziej będziesz Mu wierzyła, tym bardziej będziesz Mu ufała.
Małgosiu, jeszcze chcieliśmy Ci tutaj z naszej strony dać taką radę, nie wiem, czy jesteś może w jakiejś wspólnocie oazowej może, żeby znalazła wspólnotę ludzi wierzących, bo kiedy jesteśmy we wspólnocie, to nawzajem umacniamy się w wierze, świadectwo właśnie innych osób powiększa naszą wiarę. I myślę, że dobrze by było, gdybyś znalazła właśnie taką wspólnotę w Kościele. Na pewno łatwiej by Ci było rozwiązać te problemy.
Możemy Ci też, mogło się teraz zaproponować, myślę, modlitwę. Pomodlimy się króciutko o to, aby Pan Bóg dał Ci rzeczywiście tą siłę, abyś uwierzyła i zaufała Mu, że On jest prawdziwie jedynym, prawdziwym Bogiem. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przyszedł ze swoją mocą do Małgosi, abyś przyszedł do jej serca, abyś sam przekonywał ją o prawdzie, o tym, że Chrystus, że Jezus jest jedynym Bogiem, że prawdziwie ją miłuje, że pragnie, aby ona zawierzyła Jemu, żeby oddała swoje życie. Przyjdź, Duchu Święty, i przekonuj ją o prawdzie. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja przepraszam za mój głos, bo mam właśnie tak ochrypły głos. Tutaj mówi Monika. Chciałam bardzo serdecznie właśnie poprosić o modlitwę dla całej rodziny, dla mojej tutaj właśnie, dla braci dwóch i dla mamy, cioci też, takiej właśnie, która jest, też ma takie różne urazy i żyje w związku niesakramentalnym. I dla babci też, która właśnie też tak jest chora i nie zawsze może tam liczyć na osoby, co ją doprowadzą do właśnie do kościoła. I właśnie też za wszystkich, za cały blok, co tutaj mieszkamy. Też są różne rodziny takie, co mają życie też takie trochę połamane, niepoukładane. No i żyją w takich też związkach niesakramentalnych.
Dobrze, Pani Moniko, będziemy te intencje zawierzać we wspólnej modlitwie.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Szczęść
Boże.
Panie Jezu, Tobie teraz pragniemy oddać Panią Monikę i całą jej rodzinę. Ty, Panie, przychodź do tej rodziny z łaską nawrócenia. Przychodź i pociągaj każdego z nich swoją miłością, swoją mocą. Przychodź i uwalniaj z grzechu. Wyprowadzaj do życia w Tobie. Oddajemy Ci, Panie, także teraz w szczególny sposób te wszystkie rodziny, w których jest jakiś grzech, który jest grzech, który niszczy wzajemne więzi, miłość. Oddajemy Ci wszystkie rozbite małżeństwa. Małżeństwa rozbite z powodu różnych zniewoleń, alkoholizmu i innych nałogów, rozbite z powodu zdrady. Oddajemy Ci, Panie, także wszystkie związki niesakramentalne. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty rozlewał swoje miłosierdzie, abyś rozlewał swoją łaskę, abyś w mocy swojej przenajświętszej krwi, w mocy męki swojej przychodził do tych wszystkich sytuacji ze swoim światłem, abyś wyprowadzał z niewoli grzechu, abyś ukazywał siebie jako jedyną prawdę, jedyną miłość. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. I odbieramy kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Ada z Bydgoszczy.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć krótko zmyślnie na temat, ale nie mam świadectwa przygotowanego. Tylko chciałam powiedzieć jedno, że jest mało takich audycji, a takowe są potrzebne. I bardzo za taką dziękuję. Pozdrawiam wszystkich w studiu i wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy Cię również, Ado, z Panem Bogiem.
zachęcamy szczególnie tych nieśmiałych albo tych wahających się do telefonowania do naszego studia. Jeszcze raz powtórzę telefony, numery telefonów 655 23 55 i 655 23 56 kierunkowy 056.
Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Działdowa. Ja bym bardzo prosiła o modlitwę za moje dzieci, czwórkę dzieci, troje mają rodziny, a szczególnie najmłodszą córkę i za jej chłopaka, Agnieszkę i Łukasza. Właśnie oni żyją właśnie takim życiem tym medialnym i no właśnie ta miłość też jest taka błędna. I właśnie bym chciała o taką czystą miłość prosić, właśnie o modlitwę, o właśnie zrozumienie tej drogi do Pana Boga i jeszcze za taką Martę, 14-latkę.
A jak Pani ma na imię?
Elżbieta.
Będziemy się za chwilę modlić. Pani Elżbieto, pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłaci z Panem Bogiem.
Panie Jezu, polecamy Twojemu miłosierdziu Panią Elżbietę i jej dzieci, szczególnie tą najmłodszą córę, jej chłopaka. Prosimy Cię o prawdziwą miłość dla nich, o to, aby odnaleźli Twoją miłość, aby ten związek, który budują, budowali na Tobie. Polecamy Ci, Panie, też wszystkich młodych ludzi. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś Ty nauczył ich miłości, abyś Ty pomógł odnaleźć im siebie. Spraw, Panie, aby oni otworzyli swoje serce na Twoją miłość.
I odbieramy już kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Dawid i mam 23 lata. Jestem bratem zakonu księży Kolotynów. I ja bym chciał właśnie dodać takie świadectwo właśnie na temat właśnie modlitwy uwielbienia, dziękczynienia. Właśnie zapoznać się z taką modlitwą, będąc jeszcze w nowicjacie. Wiele z tego może nie rozumiałem właśnie tej modlitwy, jak nasz ojciec duchowny nas w to wprowadzał. Jakoś tak mi się wydawało to jakoś takie troszeczkę dziwne. Nie umiem właśnie tego zrozumieć. Ale po jakimś czasie przyjechała do nas właśnie taka grupa z Efata z Lublina, właśnie działająca też na podstawie odnowy Duchu Świętym. I oni właśnie zachęcili mnie właśnie do tego, żebym tam do niej przychodził na spotkanie, jakąś modlitwę, uwielbienie czy coś. I jakoś to po tej modlitwie jakoś czułem się właśnie inaczej. Jakoś tak Pan Bóg jakoś mnie... czułem się naprawdę bardziej radośniejszy, bardziej taki... troszeczkę siły nabierałem właśnie przez tę modlitwę. I teraz właśnie po przeniesieniu do Szczecina, bo jestem obecnie w Szczecinie, jakoś tak Pan Bóg też pokierował, że znalazłem właśnie grupę w odnowę w Duchu Świętym, właśnie do której teraz należę. I właśnie już teraz niedługo, właśnie pod koniec stycznia, będziemy mieli takie tak zwane seminarium i potem będzie właśnie wylanie Ducha Świętego i tak naprawdę zachęcam właśnie młodzież, czy tam ludzi młodych, właśnie takiej modlitwy, właśnie modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, prośby i naprawdę wiele daje, wiem sam po sobie i naprawdę coś naprawdę wspaniałego i wiele siły i wiele tak, że człowiek jakoś czuje się bardziej silny, podbudowany i naprawdę jest coś wspaniałego.
Dziękujemy Ci, Dawidzie, serdecznie za to świadectwo i pozdrawiamy oczywiście wszystkich palotynów, Twoją wspólnotę. Możemy dodać jedynie to, że my również przeprowadzamy seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym, następne już myślę w nowym semestrze roku akademickiego. Już na nie teraz serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, szczególnie z Torunia i okolic, studentów, ale nie tylko, na to, abyście przyszli właśnie na takie spotkania, jak powiedział Dawid. Rzeczywiście są one niesamowitym doświadczeniem takich osobistych bardzo rekolekcji, podczas których modlimy się właśnie też o uzdrowienie, ale też o napełnienie Duchem Świętym. Już teraz serdecznie Was zapraszamy na właśnie na te nasze spotkania i na ten cykl rekolekcji, seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym.
Słuchamy Radio Maria. Kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Chciałbym dać wyraz wielkiej miłości. Halo?
Tak, słuchamy.
Chciałbym dać wyraz wielkiej miłości i ważności modlitwy, a jednocześnie przestrzec przed zagubieniem się w tym, by modlitwa skutkowała tym, czym była. Natomiast czasami nie wierzymy w jej skuteczność, modląc się w kółko i nie wierząc, że ona się może spełnić.
Tak? Słuchamy dalej.
Mam problem tego rodzaju, że osoba, którą kocham, modli się o to, żeby coś się stało, tylko dzieje się, różne rzeczy się dzieją, we mnie się różne rzeczy zmieniają i Bóg daje świadectwo w różny sposób, a osoba ta dalej się modli. Modli i nic nie robi. Nic nie robi, żeby zobaczyć, uwierzyć, zrozumieć.
No, trudno nam się tutaj ustosunkować do takich problemów. Trudno też jest, myślę, mówić o osobach innych, które nie biorą udziału w jakiejś rozmowie.
Właśnie.
Także
najważniejszą rzeczą, moim zdaniem, w tej modlitwie to jest pamiętać o rozmowie. Pamiętać o tym, żeby była wzajemna relacja, wzajemne rozmowy, zrozumienie, wyjaśnianie, a modlić wspólnie się jest bardzo ważną rzeczą i właśnie wspólnie rozwiązywać te problemy, natomiast uwierzyć czasem w skuteczność tej modlitwy.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo.
Zbieramy kolejny telefon, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem matką dwóch córek, 23-letniej Aleksandry i Katarzyny. i bardzo bym prosiła o modlitwę w ich intencji, o dary Ducha Świętego.
A kto prosi o modlitwę?
Matka.
Imię?
Alicja.
Mhm. Dziękujemy serdecznie. Będziemy się teraz wspólnie modlić w tej intencji. Panie Jezu, zawierzamy Ci Katarzynę, zawierzamy Ci Aleksandrę. Prosimy Cię, abyś przyszedł ze swoją mocą do ich serca, abyś wylał na nie swego ducha, by Twój Boży Duch umocnił jej serca, aby przepełnił je pokojem, radością. Prosimy Cię, Panie, przychodź w swojej mocy i napełniaj te serca ożywczym swoim tchnieniem. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty.
Przychodź też do wszystkich młodych, zwłaszcza tych zagubionych. Przychodź z łaską wewnętrznego oświecenia, aby mogli odnaleźć prawdę, odnaleźć sens swego życia, odnaleźć drogę do Ciebie, Panie. Przyjdź Duchu Święty.
Przyjdź Duchu Święty.
Udajemy Ci szczególnie tych młodych, którzy są bardzo zagubieni, którzy są na krawędzi rozpaczy, bo przeżywają jakieś ogromne trudności. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty dotykał ich teraz swoją miłością, swoją łaską. Wlewaj w nich nadzieję, Panie. Przekonaj ich o tym, że Ty jesteś bardzo blisko nich, że zawsze mogą się do Ciebie zwrócić, że Ty ich nie odrzucasz, że jakie by nie było ich położenie, to w Tobie jest ich nadzieja, w Tobie jest światło, które żadne ciemności nie ogarniają. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Odbieramy już kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz.
Mówi Maria z Warszawy. Ja bardzo bym prosiła o wstawiennictwo też modlitewne w intencji mojego syna i synowej. Chodzi o Grzegorza i Justynę, ponieważ ich małżeństwo jest zagrożone. Jest sprawa o separację. Ja się też modlę bardzo za nich. I właśnie, jeżeli bym mogła prosić o wstawiennictwo modlitewne, to
tak, oczywiście,
to Pan Bóg
już będziemy
będzie więcej miał tej modlitwy.
Panie Jezu, pragniemy Ci teraz powierzyć Grzegorza i Justynę. Ty, Panie, wejrzyj na ich małżeństwo. Ty, Panie, sam ich połączyłeś. Prosimy Cię, abyś teraz odnawiał ich miłość, abyś przychodził z łaską przebaczenia, abyś rozwiązywał te wszystkie ludzkie konflikty, trudności, abyś objawiał swoją moc. Oddajemy Ci, Panie, wszystkie małżeństwa, które żyją w konflikcie, które doświadczają jakichś kryzysów, w których jest brak przebaczenia, które wzajemnie się poraniły właśnie w małżeństwie i nie potrafią sobie z tą krzywdą poradzić. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty przychodził ze swoją odnawiającą mocą, abyś obdarzał ich na nową łaską sakramentu małżeństwa, abyś rozlewał swoją miłość. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Oddajemy Ci też, Panie, wszystkich tych młodych, zakochanych, wszystkich narzeczonych, wszystkich tych, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, którzy myślą poważnie o tej drodze życia. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty otwierał ich oczy na prawdziwą miłość, którą Ty jesteś, abyś pomagał im budować na skalę, na sobie, abyś otwierał oczy na to, co jest łudą, mirażem, co jest złudą miłości, szukaniem samego siebie, abyś rzeczywiście prowadził ich mocną ręką, nie dopuszczał do takich sytuacji, w których potem będą chcieli się rozchodzić, raniąc siebie i innych. Prosimy Cię, Panie, abyś otaczał ich swoją przemożną mocą. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Zawsze.
Dzwonię z Niemiec. Momencik, bo chyba rady nie włączyłam. Anna z Niemiec. Mam ogromną prośbę, żeby... Mam dwóch synów w wieku 25 lat i 23. Oboje odeszli od Pana Boga. I wręcz mówią, że Pana Boga nie ma. Bardzo proszę o wstawiennictwo modlitewne za moich synów. Jeden z nich żyje w grzechu nieczystości i za jego przyjaciółkę. Za Łukasza, Patrycję i Piotrę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Jezu, oddajemy Ci Panią Annę, całą jej rodzinę i szczególnie jej synów. Prosimy Cię, byś przychodził do ich serc z łaską wiary, byś przychodził i zanurzał ich w swojej przenajdroższej krwi, tej krwi, która gładzi wszelki grzech. Prosimy Cię, Panie Jezu, byś rozlewał swoją miłość w ich życiu, tak by mogli odnaleźć Ciebie, by mogli odnaleźć prawdę, którą jesteś, by mogli odnaleźć prawdę o tym, że w Tobie jedynie jest szczęście. Prosimy Cię, Panie Jezu, byś uwalniał ich od wszelkiego zniewolenia, byś wyrywał wszelkie więzy zła, byś przychodził z darem nowego życia w Tobie. Prosimy Cię, Panie.
Mam słońce, złotą lampę, niezawodną jak noc i dzień. Mam deszcz, wody firankę, czasami kryształ, czasami mgłę. Mam czas, ile nie wiem, mogę z nim zrobić to, co chcę. Mogę ciszę wypełnić śpiewem, w ciszy usłyszeć, co mówić chcę. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Daję słowa, co mają życie, mogę nimi dzielić się. Albo słowem, jak poeta, jak kugla z piłką bawić się. Daję w siebie, bym oddał wszystko, bym dostał wszystko, cały świat. Takie małe, gorczyce ziarnko, co wielkim drzewem może się stać. Bo tak wiele mam, ile tak innym dam. Bo tak wiele mam, ile tak innym dam. Bo tak wiele mam, ile tak innym dam. Bo tak wiele mam, ile tak.
Zbliża się już koniec naszej audycji. Na koniec jeszcze my chcielibyśmy Was wszystkich zachęcić do tego, abyście szukali Chrystusa nieustająco, abyście wzrastali każdego dnia w Jego łasce, bo tylko w Nim można znaleźć prawdziwą radość, prawdziwe szczęście. On jest spełnieniem wszystkich tęsknot i pragnień naszych serc. I tylko na nim możemy zbudować takie prawdziwe relacje międzyludzkie, za którymi też tęsknimy.
Jak chcieliśmy się też podzielić w naszych świadectwach, co mogliście usłyszeć, Chrystus dla każdego z nas stał się prawdziwym Zbawicielem, Uzdrowicielem. On prawdziwie ma moc wyprowadzić nas z grzechu do wolności. Każdy z nas tego doświadczył w swoim życiu i wierzymy mocno, że każdy, kto Jemu zaufa, kto Jemu odda swoje życie, to On ma moc doprowadzić z każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. Po prostu dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Jeszcze może dodam, że dla Boga każdy jest ważny. Nie ma, to my ludzie zawsze różnicujemy się, jak to nam się podoba. Natomiast dla Pana Boga każdy z nas jest ważny i nie ma osób nieważnych. I każdy nasz problem jest też Jego problemem. I dlatego z ufnością dziecka możemy zawsze oddawać się w Jego ramiona.
Mówiliśmy dzisiaj o grzechu, który jest odejściem od Pana Boga, jest zejściem z krzyża. Podobało mi się to, co wyczytałem ostatnio w książce ojca Pelanowskiego, Augustyna chyba, tak?
Tak, Augustyn.
Tak. On ciekawie mówi o umieraniu, o śmierci, o tym, jak człowiek, no, odchodząc od Pana Boga, umiera dla Niego, umiera dla siebie, umiera dla drugiego człowieka, ale tak naprawdę jakoś no, nie czuje do końca tego, że umiera. A w momencie, kiedy odchodzi ktoś bliski, czyli umiera ktoś bliski, no to wtedy my czujemy ból, czujemy cierpienie, tęsknotę, przeżywamy żałobę. Mamy wiele sposobów przeżywania tej żałoby. Czujemy się bardzo źle wtedy, ale kiedy tracimy Boga, to jakoś nie do końca tak jest w naszym życiu. To porównanie mi się bardzo spodobało, bo ono pokazuje nam, na ile my w momencie wejścia w grzech też kochamy Pana Boga. W momencie, kiedy w grzechu tęsknimy za Bogiem, kiedy czujemy się jak taka szmata rzucona w kąt, to myślę, że pomimo tego zwycięstwa, krótkotrwałego zwycięstwa demona, Jezus może nas właśnie wyciągnąć z tego wszystkiego i ukazać nam swoją miłość, swoje przebaczenie. Bo miłość Boga polega na tym, że On codziennie na nowo zaprasza nas, przebaczając. Teraz myślę, jest czas też na pozdrowienia, tak?
Tak, oczywiście. Pozdrawiamy naszą parafię z Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, naszego księdza opiekuna, księdza Piotra, również proboszcza naszej parafii, księdza prałata Józefa Nowakowskiego. To takie króciutkie pozdrowienie, jeszcze Agnieszka się rwie,
tak,
żeby
ja
pozdrowić.
Pozdrawiam, bo obiecałam, pozdrawiam ojców franciszkanów na Podgórzu i brata Marcina.
Kochani, chcę Was wszystkich zapewnić o naszej modlitwie, tych wszystkich, którzy przesyłacie swoje intencje drogą mailową, tych wszystkich, którzy dzisiaj także próbowali tutaj i składali tutaj, ojciec Tomasz przekazał nam te wszystkie intencje Wasze. My będziemy o Was pamiętać w naszej modlitwie. Zapraszam Was do tego także, abyście odwiedzali naszą stronę internetową. Tam znajdziecie też krótki formularz, gdzie możecie poprosić o modlitwę. Podam adres strony internetowej www.posłanie.toruń.pl www.posłanie.toruń.pl i oczywiście bez polskich znaków. Serdecznie Was do tego zapraszamy, abyście pisali, także dzielili się owocami może tej dzisiejszej audycji, także swoim świadectwem. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ten rap, który dzisiaj towarzyszył naszej audycji, był w wykonaniu i został napisany przez grupę teatralną naszej wspólnoty. Także zapraszamy Was, jeżeli chcielibyście zaprosić naszą wspólnotę z posługą ewangelizacyjną, może z jakimś koncertem, mamy też grupę muzyczną i grupę teatralną, to możecie pisać także do nas poprzez naszego maila i zaprosić nas. Mamy też wiele ciekawych przedstawień teatralnych. Możemy do Was przyjechać i wspólnie modlić się, wspólnie uwielbiać Pana Boga.
Myślę, że no, jeżeli nasi słuchacze słyszeli 10 osób, no to pozdrowienia od dwóch to stanowczo za mało. Mamy jeszcze 4 minuty, 3,5. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, by no, wykorzystać ten moment, tą chwilę, by przekazać swoje pozdrowienia też. Tutaj ja kojarzę chyba pierwszy raz tą twarz.
Tak, no. Ja jestem Milena i jeżeli mogę, to chciałam pozdrowić, ponieważ obiecałam Ewę, na pewno słucha, oraz Dorotę i Marcina i wszystkich znajomych.
No popatrzcie, Milena, pierwszy raz w studiu i by nie pozdrowiła. No,
nie można nie skorzystać.
Wbrew naszym zasadom. No,
Adam też jest
pierwszy raz. Tak. To ja chciałbym pozdrowić Mirka, który pewnie też słucha tej audycji. No i cały Osieczek.
To ja jeszcze może się dołączę, bo obiecałam pozdrowienia mojej siostrzenicy, która na pewno teraz śpi, ale pozdrowię ją. Pozdrawiam Cię, Karolinka.
I to wszyscy? Ja jakoś nie do końca się doliczyłem tutaj 10 osób.
To jeszcze ja chciałam pozdrowić wszystkich studentów, których uczę w Bydgoszczy i w Toruniu.
Pięknie. Jeszcze tutaj z tej strony ktoś, z prawej strony.
No nie wiem, czy mogę drugi raz.
No, Ja to przymknę na to oko.
To ta dziesiąta będę w takim razie. Pozdrawiam mojego męża Marcina, Kubusia i Agatkę.
No to ja też tutaj bym chciała skorzystać z okazji i serdecznie pozdrowić swojego męża, który właśnie jest w stolicy. Także Ewę i Rafała, Dawidka i Olę.
Dobrze, my zagramy teraz na zakończenie czasu wzrastania piosenka Odnalazłeś mnie.
Lepiej nie twoje wolę, bo kurczowo trzymam dłoń.